działalności prezydenta za okres od 1 maja 2015 roku do 28 maja 2015 roku. Proszę bardzo, pani prezydent Daria Szczepańska.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tradycyjnie na początek przedstawię aktualną stopę bezrobocia. Wynosi ona 5,1 i to jest stan na koniec kwietnia. Na koniec maja nie spodziewamy się większej. Myślę, że będzie bardzo podobna, aczkolwiek w liczbach bezwzględnych osób bezrobotnych jest znowu trochę mniej i według stanu na 26 maja mamy 3008 osób bezrobotnych. Chcę powiedzieć o takiej, chcę taką informację przekazać, ona jest może najistotniejsza dla pracodawców, ale macie państwo też z nimi kontakt, także warto wspomnieć, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami, które pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i ma jeszcze te środki w wysokości ponad 512 tysiąców. Środki mogą być przeznaczone na kursy, na szkolenia, na studia podyplomowe i muszą wynikać z inicjatywy pracodawcy. Można również za te środki robić egzaminy, zdawać egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Można robić badania lekarskie i psychologiczne. Myślę, że już kiedyś mówiłam o tych środkach, no ale w tym roku jest nowe rozdanie, jest tych środków sporo, także warto mieć to na uwadze. To są bardzo atrakcyjne dla pracodawców warunki. Można z tego Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawać do 80% kosztów tego typu szkoleń, podyplomów i tak dalej. Zatem jedynie 20% jest po stronie pracodawcy czy też pracownika, w zależności od tego, jak się umówią. Są pewne oczywiście progi maksymalne i to jest 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, ale to są i tak spore środki. I planowany termin kolejnego naboru tych wniosków jest przewidziany na drugą połowę czerwca i zostanie oczywiście ogłoszony na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy i tam na liście, na tablicy ogłoszeń. Chciałam też powiedzieć o pewnej rzeczy, o ciekawej, mianowicie bardzo wzrasta nam liczba obywateli Ukrainy, którzy są zatrudniani przez lokalnych przedsiębiorców. Muszę powiedzieć, że jakoś nawet nie miałam świadomości, że to już jest taka skala. Mówię o tym dlatego, że przedwczoraj spotykałam się z tą młodzieżą ukraińską, którą państwo mieliście okazję wczoraj też poznać. Padło takie pytanie. Powiedziałam wówczas, że no wiem, że takie zatrudnienie ma miejsce. No nie umiem określić jego skali, ale w duchu pomyślałam sobie, że pewnie nie jest za duże. Natomiast nowe informacje z Urzędu Pracy pokazują, że w ubiegłym roku 136 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie, natomiast w tym roku do 27, czyli do wczoraj, tak? Do wczoraj 384 osoby z Ukrainy. To już, prawda, jest taka spora skala. Oni są, znaczy ci pracownicy są zatrudniani na podstawie uproszczonej procedury. Polski rynek pracy jest chroniony, także pierwszeństwo mają polscy pracownicy, bo ci nie mają obywatelstwa polskiego, tak jak mówię, to są obywatele Ukrainy. No i najczęściej zatrudniani są w zawodach, tutaj również mam informacje jakich, ale takich związanych z budowlanką w dużej części. Robotnik budowlany, tu widzę murarz, tynkarz, zbrojarz, cieśla, spawacz, monter izolacji budowlanych. Skoro wspomniałam o pracownikach z Ukrainy, to chcę też powiedzieć, że mieliśmy wizytę pana, który z rodziny tej ukraińskiej, którą będziemy przyjmować z ośrodka i miał okazję obejrzeć mieszkanie, które dla niego przygotowujemy. Wyrażam przy okazji nadzieję, że jutro komisja mieszkaniowa na wniosek pana prezydenta dokona, wyrazi zgodę na przydział tego mieszkania. Ono jest na Kili Skłodowskiej. To się działo w dniu, w którym też pani minister Piotrowska zajrzała do Tychu, pewnie też, żeby się z tą rodziną spotkać. No pani nie mogła być w Tychu ze względów zdrowotnych, natomiast pan Siergi był w Tychach. Chcę też przy okazji powiedzieć, że dosyć dobrze układają nam się tam sprawy ze sponsorami, czy też z pracodawcą który zamierza dać pracę panu Siergiejowi. Nie będę na razie wymieniała tych firm, zrobię to przy okazji, jak już będzie pełna ich lista, bo rzeczywiście są i tacy, którzy chcą pomóc przy wyposażeniu mieszkania, są tacy, którzy przy wyposażeniu lodówki. Ale i tak ze środków gminy będziemy to mieszkanie przygotowywać, tak aby mogli normalnie w nim, ta rodzina by mogła normalnie zamieszkać. To jest rodzina póki co trzyosobowa, jedna osoba jeszcze jest, najmłodszy syn jest na Ukrainie, a małżeństwo jest już w tym ośrodku. Chcę też państwu powiedzieć, że dobrych wieści to taka, że po raz kolejny udało nam się uzyskać certyfikat gminy przyjaznej seniorom. W tamtym roku po raz pierwszy też taki certyfikat dostaliśmy. No on ma takie jednoroczne, przynajmniej ten dla nas, jednoroczne działanie. I ten certyfikat przyznawany jest przez szereg różnego rodzaju towarzystw. Towarzystwo gerontologiczne, w prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jasna jest to za te wszystkie działania, które dotyczą grupy osób 60+, no za tak zwaną politykę senioralną w gminie. Bardzo się z tego cieszymy i no jest to oczywiście też znowu jakieś zobowiązanie do tego, by te różne działania, które mają miejsce w mieście, uzupełniać o kolejne jakieś ciekawe propozycje dla osób starszych. I chcę przy okazji też tutaj wspomnieć, że Fundacja Internacjonale Bund, to jest ta fundacja, która prowadzi dla nas Centrum Integracji Społecznej. Fundacji tej udało się uzyskać środki finansowe w projekcie Seniorzy w Działaniu. To jest taki projekt, który też rządowy program realizowany na rzecz aktywności osób starszych w latach 2014-2020 i ci seniorzy w działaniu to taki projekt, który ma na celu podniesienie aktywności osób starszych, zapewnia im wsparcie inicjatorów różnych działań lokalnych, czyni takimi liderami w społeczności osób starszych, budowaniu więzi społecznych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest też mowa o tworzeniu grup wolontariatu seniorów, to też takie nowe działania. Te akurat już w mieście się również toczą, ponieważ Uniwersytet Trzeciego Wieku, tym razem z Fundacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uzyskał grant i tam szkoli naszych seniorów po to, aby ci umieli tworzyć taki wolontariat osób starszych. Ale podobne tutaj działania są również zaprojektowane w tym programie Seniorzy w Działaniu. I sądzę, że to jest już znowu, to jest nowa jakość w przypadku no, tych działań, które robimy, które robią organizacje pozarządowe dla osób starszych. Bardzo no, na pochwały zasługuje inicjatywa i aktywność Internacjonale Bund, które w zasadzie znalazło się w Tychach po to, by prowadzić taką politykę włączeniową dla osób długotrwale bezrobotnych, ale teraz rozszerza swoje działania i aktywizuje młodzież, robi programy na rzecz demokratyzacji procesów społecznych i robi kolejny program dla seniorów, bo również w pierwszym rozdaniu ministerialnych środków na politykę senioralną robili projekt dla seniorów. Słów kilka na temat rekrutacji do przedszkoli, bo to teraz gorący okres, jeśli chodzi o przedszkola. Ta rekrutacja, rzecz jasna, była wspierana systemem elektronicznym, nie po raz pierwszy zresztą i przeprowadzaliśmy tę rekrutację do 23 przedszkoli i 5 szkół, w których mamy oddziały przedszkolne. W zasadzie jesteśmy na finiszu tej rekrutacji. Mieliśmy 2984 miejsca w oddziałach przedszkolnych. I do rekrutacji zostało z tego wystawionych 1300 miejsc. Tylko, albo aż, ale tylko powiedzmy 1299 tak dokładnie, ponieważ resztę zajmują dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoich placówkach. I w wyniku rekrutacji podstawowej zakwalifikowano 1198 dzieci. czego do umów przystąpiło 1166 rodziców i mamy zatem 146 wolnych miejsc, na które prowadzimy jeszcze obecnie rekrutację uzupełniającą. I póki co złożono 124 wnioski, zatem no, można powiedzieć, że w tym roku sytuacja jest o wiele korzystniejsza niż w latach ubiegłych, co nie oznacza, że dla wszystkich jest idealna, bo zapewne są rodzice, którzy inne przedszkola gdzieś bliżej swoich miejsc zamieszkania czy miejsc pracy wskazywali i tamtych miejsc nie otrzymali, ale no, na pewno propozycja jakiegokolwiek miejsca w publicznym przedszkolu no, też jest warta rozważenia. Mam jeszcze dla Państwa informację na temat no, kluczowych i mniej kluczowych inwestycji, bo jest tu bardzo dużo tych informacji, ale również o inwestycjach była już dzisiaj mowa, więc też nie za bardzo chciałabym się powtarzać. Natomiast może z inwestycji, które robi Wydział Realizacji Inwestycji. Wspomnę o ogłoszeniu wyników postępowania na sporządzenie dokumentacji projektowej, myślę o boisku i modernizacji boiska na terenie Gimnazjum 4 i Szkoły Podstawowej nr 37. To są inwestycje, które biegną z tak zwanego budżetu partycypacyjnego. O tym, że ogłoszono postępowanie przetargowe na tym razem na zaprojektowanie i budowę, bo tam nie ma takiego no, dobrego boiska, przy szkole nr 22. Ogłoszono również postępowanie przetargowe dla Placu Zabaw przy Cielnickiej, to w formule projektuj i buduj. I opracowuje się dokumentacia plenerowa dla 8 siłowni dla osób starszych. Pamiętacie Państwo, że w budżecie mamy 9 siłowni, także z tego wnoszę, że jedna jest w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych projektowana, a te 8 jest przez IRI realizowanych. Może warto też wspomnieć, że ogłoszono przetarg na budowę obiektów, tak to nazywamy, obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4, bo to będzie coś więcej niż boisko i otwarcie ofert 11 czerwca na przebudowę i budowę alejek w Parku Jaworek, na remont nawierzchni boiska przy Przejazdowej. Jeśli chodzi o MZUM, to zakończono drugi etap tras rowerowych. To jest ta realizacja, którą z Regionalnego Obszaru Rekreacyjno-Turystycznego realizujemy. I ona, ta ścieżka rowerowa na odcinku 210 metrów od kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w kierunku Burszego została pokryta nawierzchnią i to jest zadanie zakończone. Podobnie jak miejsca postojowe przy Korczaka i chodnik przy Armii Krajowej od Wieniawskiego do granicy lasu. Ale także w toku jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu NO i wiele innych zadań. Może wspomnę też, że w procedurze przetargowej w toku jest przebudowa jesiennej, remont ciągu pieszego od Wieniawskiego do Armii Krajowej, przebudowa chodnika, to dosyć spore zadanie, tak, przy Niepodległości do ulicy Wyszyńskiego i budowa połączenia Tulipanów i Dołowej. Mamy także szereg dokumentacji projektowych w opracowaniu, ale to może przy okazji albo gdzieś na komisjach resortowych. Natomiast z inwestycji, które realizuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, warto wspomnieć, że w realizacji Mediateki XXI wieku, czyli rewitalizacji obiektu po Zespole Szkół Municypalnych, trwają prace i roboty budowlane. Ten termin realizacji został przesunięty, jak Państwo pamiętacie, w związku ze zmianą funkcji sali na koncertową, ale tutaj terminy no, wydają się niezagrożone. Postęp prac jest naprawdę imponujący, a zaawansowanie robót w przypadku obiektu, wyłączam teraz salę koncertową, bo tutaj w zasadzie jeszcze no, nie toczą się jakieś prace w sali koncertowej, bo dopiero niedawno firma Potoczak uzyskała projekt, który no, pozwala no, tej sali być dobrą pod względem no właśnie takim koncertowym. Tak? Myślę tutaj o tym, iż zaawansowanie robót na całym obiekcie i przyspieszenie prac służy temu, by potem w większym froncie wejść właśnie na salę koncertową, tak aby w okolicach tutaj chyba września, października cały obiekt był gotowy. projekty akustyczne, no z tego co słyszałam, naprawdę będą na dniach. Mamy tutaj także informacje o licznych przebudowach, zmianach sposobu użytkowania i nadbudowie. To jest inwestycja, która dzieje się na ulicy Przejazdowej. Tam mamy nadbudowę ze zmianą sposobu użytkowania strychu. No, był to taki budynek, delikatnie mówiąc, nie poprawiający tam ani estetyki tego miejsca, ale też no, nie dający komfortu zamieszkania mieszkańcom. Także on jest tutaj dosyć mocno zmieniony w tym projekcie i ta nieruchomość oczywiście będzie dalej w zasobach gminy, tylko zwiększy się liczba mieszkań, które będziemy tam mieli do dyspozycji. To tyle, jeśli Państwo pozwolicie, o inwestycjach. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o tym, co się działo i co może będzie się działo. Króciutko. Już się działo metropolitalne święto rodziny 24 na Placu Baczyńskiego i w Andromedzie. Nie wiem, czy mieliście Państwo okazję zajrzeć, ale bardzo ładnie dopisały nam rodziny z dziećmi, także takie działania mają sens wtedy, kiedy no, są mieszkańcy i są dzieci, które chcą z tego skorzystać. Już teraz zapraszam na Dzień Zdrowia pod Żyrafę na 7 czerwca. Zapraszam na Paprocany na piknik rodzinny na 21 czerwca, bo do tego czasu sesji mieć nie będziemy. I chcę też powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, a właściwie w końcówce obchodów tego Tygodnia Obywatelskiego pod nazwą Razem na nowo odkrywamy i tworzymy Tychy. I że wiele się działo. Mieliśmy taką debatę, warsztaty na temat projektowania miasta. Myślę tutaj o tym spotkaniu 21 maja. Tyszanie projektują swoje miasto. To były właśnie takie spotkania warsztatowe. Również pan Paweł Jaworski spotykał się dwa razy. Pan Paweł Jaworski, kojarzycie Państwo z pracowni planowania, czy teraz z Wydziału Urbanistyki. Spotykał się z mieszkańcami, takimi, którzy mają pomysł, mają projekt, a nie bardzo wiedzieli, jak zabrać się do stworzenia wniosku do budżetu partycypacyjnego. Do 31 maja takie wnioski przyjmujemy, zatem chcieliśmy dostarczyć się takiej wiedzy mieszkańcom, tak aby ci umieli przelać na papier to, co te idee, które gdzieś im się tam w głowie zrodziły. Takie warsztaty odbywały się 22 i 23 maja, no i brzmiały zaprojektuj swoje podwórko, bo ubiegłoroczny budżet partycypacyjny pokazał, że wiele projektów jest obliczonych właśnie na poprawę estetyki i funkcji podwórek, bo stało się tak, że te główne ciągi komunikacyjne, place, myślę, że mamy już dosyć dobrze wyremontowane, one wypiękniały, pełnią swoje funkcje, no a teraz najwyższy też czas popracować właśnie nad tymi bliższymi, tak jak koszula ciału, miejscami, czyli właśnie podwórkami. Wiele projektów w budżecie było, dotyczyło właśnie podwórek. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. I to jeszcze jest do dodania, że w ramach obchodów 25-lecia samorządu dnia 6 czerwca na osiedlu A, na placu Świętej Anny, a 13 czerwca na osiedlu K, czyli tak na placach, zaprojektowaliśmy takie spotkania i świętowanie z mieszkańcami. I będą się działy różne rzeczy, będą jakieś mini spektakle, będą koncerty, warsztaty i jakieś tam miejsca, gdzie dobrze będą bawić się nasi milusińscy. Serdecznie Państwa zresztą zapraszam na wszystkie te spotkania. Myślę, że na bieżąco będziemy o tym informować też i że tutaj informacji w tym zakresie nie zabraknie. To ja myślę, że ja tyle tytułem sprawozdania. Jak będą Państwa pytania, to oczywiście postaramy się z Panem Prezydentem, z Panią Skarbnik na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłosiła się Pani Radna Edyta Danielczyk.
Panie Prezydent, w marcu wpłynęło do Komisji pismo w sprawie zmian w naliczaniu opłat za przedszkole. Rozumiem, że przy okazji rekrutacji też Państwo zastanawiali się nad kwestią opłat. Czy to też jest jakaś taka sprawa, którą, nie wiem, ewentualnie dopiero macie zamiar rozpatrzeć?
Pani Prezydent, Daria jeszcze Pańska.
Tak, ten moment na zastanowienie to już był nawet wcześniej. Aktualnie to jest raczej etap dyskusji z firmą, która przygotowywała oprogramowanie dla tego systemu, który mamy zamontowany w przedszkolach. Popytaliśmy też w innych gminach, jak sobie radzą z tą sytuacją tego kwadransa, tak, kiedy no, chcielibyśmy dać jakąś swobodę rodzicom. No i firma powiedziała, że postara się no, opracować to w takim module, żeby, no, żeby mówiąc wprost, jeśli rodzic przyprowadzi dziecko 10, nie, przyprowadzi dziecko na przykład za 10 czy za 15, o za 15 dziewiąta, żeby nie musiał płacić za godzinę między 8 a 9. Żeby od za 15 dziewiąta był tak zwany martwy kwadrans do kolejnej godziny, tak, i dopiero za kolejną płaci. A jeśli przyjdzie i będzie odbierał dziecko powiedzmy 5 po 15, żeby zapłacił jako ostatnią godzinę tą między 14 a 15, a nie płacił już za to od 15 do 16. Także ja sądzę, że od nowego roku szkolnego to się uda, ale tu już nie, to nie decyzja, tylko system, tak? I firma, jej możliwości no, są kluczowe. Ale będę Państwa informowała, powiem za miesiąc, jak sprawy wyglądają. Mam nadzieję, że pozytywnie będzie.
Dziękuję bardzo. Radny Jakub Chełstowski.
Tak pięknie Pani to opowiadała o tym tygodniu obywatelskim. Ja bym chciał się coś dowiedzieć na temat wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, bo nikt do tej pory nie odniósł się do informacji zawartych w tym protokole. Nasza wiedza pochodzi tylko z tygodnika Echo, który opublikował informacje w jakimś tam stopniu z tego protokołu. Kiedy Państwo zajmą stanowisko? Kiedy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ukaże się ten dokument, kiedy radni będą mogli się z nim zapoznać, bo wie o nim prasa, a radni tego miasta nie wiedzą na dzień dzisiejszy dużo, za bardzo dużo, żeby móc cokolwiek w tym temacie się wypowiadać, szczerze mówiąc. I zastanawiam się, skąd ta taka sytuacja, że tu tak z jednej strony hołdujemy obywatelskości, jestem tutaj z tego naprawdę bardzo zadowolony, bardzo mi się to podoba, to tak na marginesie, ale z drugiej strony dokumenty naszego miasta, dotyczące naszego miasta są no, chyba w tej chwili utajnione, bo tak należy na to popatrzeć, albo gdzieś tam w szafie pod kluczem i ktoś ma klucz do tej szafy, nie ma Pana Prezydenta. Chciałbym tutaj się dowiedzieć, kiedy ten dokument, tak już w skrócie, zostanie nam przedstawiony, kiedy Państwo się do niego ustosunkują ewentualnie, bo do tej pory takich informacji nam nikt nie przekazał.
Pani Prezydent Daria Szczepańska.
Ja rozumiem, że Pan Radny bez względu na to, o czym będziemy mówić, będzie pytał o ten protokół. Ja to naprawdę doskonale rozumiem, ale pozwoli Pan Radny, że jakoś się do tego odniesiemy albo poproszę Panią Rogu-Żurbanek, bo myślę, że to w jej szafie jest ten protokół, bo nie w prezydenckiej. Dała Panu w tym względzie jakąś odpowiedź, natomiast jestem pewna, że nie naruszamy prawa, bo na to byśmy sobie, myślę, nigdy nie pozwolili. I zapewniam, że w najbliższych dniach dostanie Pan informację na ten temat. Natomiast nie czuję się tutaj upoważniona do wyrażania opinii, czy Państwo musicie dostać ten protokół, czy go możecie dostać, z czego to wynika, dlatego że nie zajmuję się tą problematyką. No i dlatego nie chciałabym tutaj też jakiegoś błędu popełnić, ale myślę, że miał Pan już okazję pytać prezydenta i Pan prezydent też już swoją opinię na ten temat wyraził dzisiaj. Natomiast żeby nie było wątpliwości, Pan prezydent teraz wykonuje swoje obowiązki służbowe, tylko w innym miejscu, myślę piękniejszym, bo w plenerowym udziela ślubu.
Dziękuję bardzo. Radny Jakub Chełstowski.
To znaczy tak, reasumując krótko i na temat radni miasta Tychy nie mają wglądu do dokumentu, który leży w szafie u Pani Rogu-Żurbanek i nie zapowiada się na to, żeby mieli. No bo co, zwróciłem się do Państwa z wnioskiem jako radny w sprawie dostępu do informacji publicznej. Uzyskałem oczywiście odmowę. No, uzasadnienie to nie będę tutaj w ogóle tego przytaczał, bo to szkoda czasu rady i mieszkańców, żeby słuchać tych, no powiedzmy, opinii, które są totalnie oderwane od rzeczywistości. Ja złożę pisemko oficjalne i mam nadzieję, że Państwo radnym ten protokół udostępnią. Jeżeli go mają, jeżeli ten protokół ma prasa, a nie mają radni, no to coś tu jest nie tak w naszym urzędzie, że pewne informacje są chyba zastrzeżone do wąskiej grupy, a jak my się do tego stosunkujemy, to musimy mieć pełną wiedzę. Na razie ona jest szczątkowa i dochodzi i jest złożona na podstawie doniesień medialnych, to więc no, też trzeba się tutaj liczyć z tym, że ta wiedza może zaszkodzić wizerunku miasta, tak, i wizerunku samej spółki i jej działalności.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.